Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Poznajemy niewiastę Starego i Nowego Testamentu, przedstawioną na grafikach niderlandzkich z XVIII wieku. Witam księdza Piotra Lasotę i proszę o przybliżenie nam kolejnych postaci przedstawionych na grafikach.
Witam serdecznie siostrę i wszystkich radiosłuchaczy. Tym razem będziemy kończyć cykl naszych niewiast zawartych, opisanych może w Starym Testamencie. Dzisiaj będą nam patronować trzy: Estera, Zuzanna i matka machabejska albo machabeuszy. Stoimy przed grafiką Estery. Estera, która, no jak widać na grafice, ubrana jest jak królowa w długą suknię, która zakrywa jej całe nogi. Ledwo widać jedną stopę wysuniętą do przodu. Widać też na ramionach takie typowe rzymskie naramienniki przypisane osobom, które są wysoko postawione, a jeśli chodzi o wojsko, ktoś, kto jest takim królem, ktoś, kto ma władzę, a więc mamy tu podkreślenie, też przez klejnoty, korona na głowie, rozpromieniona, no i berło w ręce. Kim była Estera? Czy na początku była królową? No, Słowo Boże nam mówi, że nie. Była hebrajską dziewczyną żyjącą w Suzie. Suza to była jedna ze stolic Imperium Perskiego, czyli znowu musimy wejść w kontekst historyczny. Naród izraelski jest wysiedlony po części. Po części naród mógł wrócić na swoje miejsce i Estera razem ze stryjem Mardocheuszem, oni po prostu nie spełniali taką posługę na dworze króla perskiego Asferusa. Są oni, jak powiedziałem wcześniej, wysiedleńcami żydowskimi po niewoli babilońskiej i oni nie wrócili do Jerozolimy po tej niewoli babilońskiej, kiedy była możliwość, tylko pozostali na obczyźnie. Nie była ona znana do momentu, kiedy nie stała się jedną z kandydatek na żony króla Asferusa. Jak to się stało? Słowo Boże w Księdze Estery pisze, że ten król perski Asferus oddalił swoją żonę Waszti za nieposłuszeństwo. Po prostu nie chciała spełnić jego życzenia. A ponieważ zrobił to publicznie, musiał konsekwentnie tę decyzję realizować. Dlatego kazał swojemu słudze, żeby sprowadził różne niewiasty i perskie i nie tylko. I on wśród nich znajdzie sobie pomoc, żonę. No i to miejsce po królowej Waszti zajmuje Estera. Jak podaje księga, była to panna o pięknej postaci i miłym wyglądzie. I ten wygląd i ta łagodność, która w niej była i pokora, no to tak ujęła władca Asferusa, że postanowił, że najpierw będzie mu służyła, a potem uczynił z nią swoją królową. No i w ten sposób dostaje się ona na dwór królewski. Tutaj w tle widać pałac bardzo bogaty i scenę, gdzie król Asferus dotyka Esterę swoim berłem. Widać w tle jeszcze jest kilka osób ze świty królewskiej i ona najwyraźniej w tym momencie o coś bardzo prosi i błaga, bo ona klęczy. I to jest odniesienie do jednego z rozdziałów tej księgi, gdzie ona chce się wstawić za swoim ludem izraelskim zamieszkałym w Królestwie Perskim, bo ona wie, że temu narodowi grozi po prostu śmierć. Skąd się to bierze, ten jej lęk? Pierwsze trzeba powiedzieć, że ona nie zdradziła swojego pochodzenia, że jest Żydówką. Ten król w ogóle tego nie wiedział. Bała się, że jak on się o tym dowie, to po prostu może ją odrzucić. Cieszyła się względami swojego króla, natomiast był taki minister tego króla, Haman, który no, nie mógł na to więcej patrzeć. Widział, że właśnie ona ma coraz większe przywileje, więc z zemsty wyjednał taki dekret, który zezwalał na eksterminację Żydów. I ten mord Judejczyków miał objąć całe Królestwo Perskie i nastąpić w dniu określonym przez losowanie. Oczywiście było to wszystko nieuczciwe. Estera dowiaduje się o tym i przychodzi do króla i prosi o to ułaskawienie. Stawia się po prostu za swoim ludem. No ale jednocześnie musi podjąć ryzyko ujawnić się, kim jest, z jakiego jest pochodzenia. I to, co ona czyni, sprawia, że zapędy tego królewskiego ministra Hammana, że nie zostały zrealizowane, że jego fałszywe oskarżenie i jego nieuczciwa gra, by wyeliminować Żydów, obróciła się przeciwko niemu. Skończył on w taki sposób, że został powieszony na drzewie. Natomiast ona, jako nadal królowa, jako żona pogańskiego króla, pomogła Żydom, właśnie tak jak to jest też napisane na dole, a przez swoje modły i poprzez swoje rady wobec króla. Ten cały sukces Estery też jest wynikiem tego, że ten naród za nią się modlił i pościł w tym czasie, więc był konkretny wysiłek. Tu też trzeba pamiętać to odniesienie się do Pana Boga, że to nie jest tylko działanie ludzkie. Natomiast po tym, jeśli można tak to nazwać, zwycięstwie ogarnęła wszystkich radość, nie tylko ją, ale ten cały naród izraelski, bo został po prostu uratowany.
Czego przykładem dla nas jest Estera?
Przede wszystkim przykładem najpierw znoszenia tego życia na obczyźnie. Nauczyła się tego życia. Po drugie wierności Bogu i wierności narodowi, że jest to kobieta, która nie liczy na swoje zyski osobiste, ale myśli o innych. No ale też przykład, w jaki sposób ktoś, kto ma władzę jako królowa, no powinien postępować, nie? Że jeśli widzę jakąś nieuczciwość, a ona to zauważyła, że po prostu zadziałała. Nie patrzyła po prostu na ludzi jak na przedmioty, tylko właśnie jest potrzeba. Nawet jeśli to są ludzie, którzy nie są z naszego królestwa, bo przecież Judejczycy byli jak na obczyźnie w Persji. Jaki szacunek, tak, do człowieka. Tak mniej więcej przedstawia się sylwetka Estery biblijnej. Kolejna niewiasta, no to jest Zuzanna. Zuzanna często w sztuce ukazywana jest siedząca wśród starców dwóch. Tu akurat nie widzimy ją jako ubraną, w pełni ubraną, co rzadko się zdarza w ikonografii. No ale to jest celowy zabieg, jeśli chodzi o tego artystę. Stoi ona za taką balustradą swojego pałacu, ogrodu, no i wpatruje się w stronę nieba. W tle widać ten cały dom, pałac, w którym mieszka, no i ogrody, gdzie często się kąpała. Była ona córką Hilkiasza, według Pisma Świętego bardzo piękna i bogobojna. Żyła w czasie niewoli babilońskiej, no i jej mąż był bardzo bogaty. No, nawet widać to po tym stroju, w jakim jest ubrana, że nawet podszyte jest delikatnym futerkiem, widać aksamit. To tylko ludzie, którzy mieli naprawdę bogate zasoby, mogli sobie na to pozwolić. Ten dom, jaki posiadał jej mąż, był z ogrodem, no i często Żydzi tam przychodzili prosić o radę. No i przyszli pewnego dnia dwaj starcy, którzy byli, można delikatnie powiedzieć, niesprawiedliwi sędziowie. I oni się zakochali w tej Zuzannie. Po prostu wygląd zewnętrzny jej ciała, to piękno ich oczarowało. I postanowili się zakraść do ogrodu Joakima, żeby ją po prostu podglądać. Jednego razu oni czekali, aż ona po prostu zostanie sama w tym ogrodzie i wtedy zbliżyli się do niej, żądając, no, żeby po prostu z nimi obcowała. Bo jeśli tego nie zrobi, no to oskarżą ją o to, że przyszedł jakiś młodzieniec, który no właśnie był obcy i mogą ją oskarżyć o cudzołóstwo. Zuzanna zareagowała właśnie tak, jak nie chcieli, krzyknęła, no więc starcy musieli uciec, no ale swój plan zaczęli realizować, a więc postawiono ją przed sąd, oskarżono, że no właśnie cudzołożyła z jakimś młodzieńcem, zaczęli o tym świadczyć w sposób nieprawdziwy. Natomiast co robiła Zuzanna? Zuzanna, tak jak Pismo Święte mówi, że gdy ten sąd zaczął się na nią odbywać i oskarżono ją o cudzołóstwo i wypowiedziano wyrok, że jest godna śmierci, no to wtedy ona zaczęła wołać o pomoc do Pana Boga. To wszystko jest zapisane oczywiście w księdze Daniela. No i Pan Bóg jej pomógł. W jaki sposób? No posłał młodzieńca, w zasadzie to proroka Daniela, który jeszcze raz odbył ten sąd. Każdego ze starców przesłuchał na osobności i słuchając na osobności ich zeznań, wyjawił im błąd. To właśnie ten fałsz oskarżenia i okazało się, że oni po prostu kłamali, bo jeden i drugi niewłaściwie podał miejsce, w którym niby ta Zuzanna obcowała z młodzieńcem. Dzięki temu Zuzanna została uratowana od śmierci, ku radości wszystkich zgromadzonych. Natomiast starców spotkał odwet według prawa, więc tak jak oskarżali, tak jak domagali się śmierci, tak oni zostali właśnie straceni. Tutaj możemy popatrzeć po prawej stronie, w tym ogrodzie widać Zuzannę, która siedzi, można powiedzieć, w basenie. No i po lewej, po prawej stronie są starcy, którzy próbują ją namawiać do cudzołóstwa, do obcowania. Czyli widzimy to wydarzenie, które opisane jest w Piśmie Świętym. Natomiast opisani są oni jako podstępni starcy, oskarżyciele fałszywie, których no właśnie podstęp został odkryty przez samego Pana Boga, który posłużył się prorokiem Danielem. I w tej sytuacji znowu widzimy interwencję Pana Boga w życie konkretnej kobiety. Kobiety, która chciała zachować swoją czystość, niewinność, ale też wierność jako żona. Jako żona, mimo to, że jest zastraszana, mimo to, że robią to ludzie, mężczyźni, starsi. No i ona stała się przykładem tej wierności, że można być wiernym, ale za tą wierność też można ponieść też cenę. Ale tą wierność Pan Bóg broni i wynagradza. Przynajmniej tak mówi historia jej życia. No i ostatnia niewiasta ze Starego Testamentu, matka Machabeuszy. Postać tak troszeczkę tragiczna, w sensie takim, że kobieta, która musi patrzeć na śmierć swoich dzieci. Jej imię nie jest znane. Wiadomo, że przed wybuchem buntu Judy Machabeusza, to jest druga księga machabejska, tak mniej więcej siódmy rozdział i dalsze, to czytamy historię i w jaki sposób Izraelici byli prześladowani. Władca Syrii Antioch IV Epifanes aresztował właśnie tą matkę, no i jej synów. I starał się zmusić ich do jedzenia wieprzowiny. No dla Izraelity to było wykroczenie przeciwko Bogu Jahwe. To było zwierzę nieczyste, mięso nieczyste, nie spożywano tego. Chcieli pozostać po prostu temu wierni. No i ten król namawiał po kolei jednego syna, drugiego, trzeciego, czwartego. Żaden z nich nie chciał posłuchać króla. Nie chciał wziąć udziału w pogańskich zwyczajach, nie chciał oddać czci pogańskim bogom, więc każdy z nich po kolei był katowany. Księga Machabejska bardzo mocno, drastycznie nawet opisuje to, w jaki sposób traktował ten władca tych synów. Ona niestety, ta matka musiała się temu przyglądać. To też jest jakieś takie podkreślenie drastyczności, że może złamią się ci synowie, kiedy ze względu na swoją matkę, żeby nie cierpiała. Wszyscy zginęli w ciągu jednego dnia, jak podaje Księga Machabejska. Ona natomiast znosiła to bardzo mężnie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nadzieję swoją pokładała w Panu. Jak mówi siódmy rozdział, pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie, męską odwagą, każdego z synów upominała w ojczystym języku. Więc ona cały czas im towarzyszyła, by nie tracili ducha, nie tracili wiary, mimo to, że każdy z nich szedł na śmierć. W ten sposób ona zyskała też, można to powiedzieć, sławę. Jak ktoś prześledzi z Was, drodzy radiosłuchacze, też teksty opisujące to wydarzenie, to zobaczycie, że w tej kobiecie jest wiara też w zmartwychwstanie ciała, wiara w życie wieczne. Ponieważ ona mówi, nie wiem, kto wam dał te członki, wasze ręce, nogi i tak dalej, ale wiem, że kiedy z nim się zjednoczycie, on to wszystko wam zwróci. Więc z jakim ona też zaufaniem w swoim sercu dzieliła się ze swoimi dziećmi. Tutaj pod grafiką jest taki napis, który mówi, oto ta słynna matka Machabeuszy, siedmiu braci, kochając prawo ojczyzny, została zabita z szczególną brutalnością. Oczywiście jest to zamiar artysty, gdyż w Piśmie Świętym nie ma podane, że ona była jeszcze bardziej brutalnie zamordowana, tylko pokazana jest ta brutalność wobec jej synów. Artysta widocznie chciał specjalnie podkreślić jeszcze bardziej jej cierpienie, żeby uwypuklić jej osobowość. Widzimy tę matkę, jako stoi związane ma ręce, jako już prawie skazana. Swoją głowę wznosi do góry, ubrana jest taki typowy żydowski strój z tamtych czasów. No i zanosi swoje modły, a w tle widać zabudowania tego króla, zabudowania pałacu tego króla. Widać jedną ze stel, jakiś posąg, widać tego króla siedzącego wysoko. Właśnie nie na tronie, akurat nie jest tutaj, widać koń. No i po kolei widać tych synów, którzy są traceni, a potem właśnie wrzucani w ogień. Ogień jest przysłonięty jej osobą, ale widać tylko kłęby dymu, które unoszą się do góry.
W tej ostatniej postaci Starego Testamentu przedstawionej na grafikach niderlandzkich z księdza wyjaśnienia staje nam przed oczami matka, która bardziej kochała Boga niż życie, nawet niż życie swoje dzieci. Niezwykły przykład. I pewnie trzeba się domyślać, że artyści chcieli także dla ówczesnych matek dać ją za przykład.
Zgadza się. Kochająca matka pomimo wszystko, a szczególnie w sytuacji, w której trzeba dać świadectwo prawdzie, dać świadectwo wiary, gdzie no, nie zostawiła swoich synów w sensie takim, no towarzyszyła im w tych torturach i przy tej śmierci, bo wierzyła, że po prostu kiedyś razem się spotkają, nie? W chwale nieba. To jest to, co wynika właśnie z tego też i tekstu, ale też widać na tej grafice, nie? Ta nadzieja w tych oczach zaniesionych prosto do nieba.
Dziękujemy bardzo i tymi postaciami w pewien sposób zostały zapowiedziane postacie Nowego Testamentu, zwłaszcza Najświętsza Maria Panna, w której te wszystkie cnoty wypowiedziane przy poszczególnych postaciach znajdują swoją kulminację. Czekamy więc na następną audycję, w której rozpoczniemy poznawanie kobiet Nowego Testamentu. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.